A teraz Słowem Bożym nam usłyszy brat Rypiński, który jest proszony.
Bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie i przyjaciele prawdy. Najpierw chciałem spełnić swój chrześcijański obowiązek i przekazać wam pozdrowienia ze zborów oświeconych prawdą Epifanii, zborów pańskich, a szczególnie z Grudziądza i z Bydgoszczy oraz z konwencji w Łodzi, gdzie miałem możliwość ostatnio służyć. Wszyscy tam zgromadzeni bracia prosili, aby przekazać wam chrześcijańskie pozdrowienia, życzeniami łaski błogosławieństw na drodze poświęcenia. Drodzy bracia i siostry, a także przyjaciele prawdy, stoimy przed pewnym etapem zakończenia roku pracy naszej fiskalnej, która właściwie kończy się dopiero za długi okres czasu, ale w pierwszą niedzielę września będziemy mieli przywilej już stawiać kandydatów na sług, którzy można powiedzieć, że specjalną pracę będą wykonywać. W związku z tym chcę mówić o wielkości służby. A werset podstawowy naszych rozważań jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, a 28 wierszu. Ktoś może powiedzieć, że troszeczkę wcześniej, że możemy zapomnieć do tego czasu już to, co mamy uczynić. Ale dyskusja, a także wypowiedzi braci na zebraniach interesowych szły w kierunku, aby o tej sprawie mówić dużo, aby o tej sprawie uczyć i pokazywać ją, jak ona jest przedstawiona w Słowie Bożym. Stąd prawie, że temat taki okolicznościowy. Ale zanim rozpocznę, to chciałem zacytować list do Żydów jeszcze, 10 rozdział, 23 i 24 wiersz, który uzasadnia właśnie taki sposób przyglądania się wzajemnego wszystkich poświęconych, wszystkich dzieci Bożych dla pewnych celów. Tam apostoł mówi następująco: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Rzeczywiście, trzymajmy się niewzruszenie, widząc, jak obietnica Jego coraz bardziej się wypełnia, nie tylko w naszym indywidualnym życiu, ale także przez obserwację wypadków, które lawinowo są nam wiadome. I 24 wiersz. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Gdzie apostoł, widzimy, zachęca nas do tego w dużej mierze, abyśmy patrzyli jedni na drugich w pewnym celu. W celu, który on wyraźnie określa i mówi, abyśmy się pobudzali do miłości. To jest do kresu, do tych wielkich wartości, które są w Słowie Bożym pokazane jako nieprzemijające. Gdyż Słowo Boże, jak wiemy, mówi, że są rzeczy, które ustaną. Że wiara, że nadzieja nawet ustanie. Ale miłość nigdy nie ustanie. I naturalnie do dobrych uczynków zakończa on, ponieważ my naszą pracą, naszą służbą możemy takowe czynić już dziś. A nawet, analizując sprawę dalej, wiedząc, że może niezadowoleni albo za mało żeśmy czynili, poprawić się i to już od zaraz, a będzie to dobra rzecz. Więc widzimy, że w tekście podstawowym nasz Pan podsumował, wstawiając siebie samego za wzór niewzruszony. Nie są to naturalnie myśli nowe, ale są to myśli, które są budujące dla nas wszystkich, dla całego zboru, dla wszystkich indywidualnie, abyśmy na nich się budowali. Abyśmy je mieli za ten wzór, który możemy naśladować. I Pan mówi tak, czytam nowe tłumaczenie. podobnie jak Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ten wspaniały przykład naszego Zbawiciela niech będzie zawsze przed naszymi oczyma, a niech on będzie jeszcze podbudowywany i ożywiany przez przykłady, jakie możemy obserwować. Przykłady życiowe naszych starszych braci, naszych braci, którzy już odeszli, którzy pełnili swoją służbę, i naszych braci, którzy są wiekowymi, a służą i czynią pewien wysiłek niesamolubnej pracy, tak jak to przedstawił nasz Pan. A także i naszych braci młodych, zupełnie młodych, od których przecież nie można wiele wymagać, a jednak ich praca niesamolubna może być wielką zachętą dla nas wszystkich. Każdy może coś robić i to robić coś dobrego. Mając na uwadze właśnie to, co powiedział nasz Pan. Naturalnie on mówi o rzeczy wspaniałej, o rzeczy wielkiej, o Jego przyjściu na świat i Jego pracy, jaką on wykonał naturalnie dla całej ludzkości, oddawając swoje doskonałe ciało za Adama, a w Adamie za całą ludzkość. Nie było żadnego samolubstwa w Jego przyjściu na świat, w Jego ofierze, jaką on złożył, gdyż czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, a w wierszu 5 następujące słowa. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Więc widzimy, nie było żadnego interesu samolubnego, nawet niegrzesznego, w tym, że nasz Pan wykonał taką wielką i wspaniałą misję, gdyż czytamy tutaj w tej modlitwie, że Pan nie pragnął zapłaty, nie pragnął chwały, nie pragnął innej rzeczy, jak tej chwały i tego stanowiska, które miał przedtem. Czyli nie dufał w sobie, że coś mu się należy za wykonanie tego, co on uczynił dla całej ludzkości. Choć został on wywyższony, jak wiemy, do nieśmiertelności, nie było z tego wersetu, który jest jego modlitwą do Ojca Niebieskiego, nie było to jego celem, aby on taką nagrodę wspaniałą otrzymał. Pragnieniem jego serca, jak tekst podstawowy nam mówi, było to, aby służyć. I jego usługa, jego pragnienie serca jest najwspanialej wyrażone przez psalmistę Dawida w 40 psalmie, a 9 wierszu, gdzie psalmista nam mówi: pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Czyli jego pragnieniem było czynić wolę Ojca Niebieskiego. Był posłuszny woli Bożej, a jego serce, jego wnętrze, jego uczucia, jego myśli były przepełnione wykonywaniem prawa Bożego, gdyż słowo zakon znaczy nam tutaj prawo, jakie zostało przez Twórcę nakreślone dla całego wszechświata. On oddał samego siebie na śmierć, jak wiemy, i to śmierć krzyżową. I w tej samej nocy, w której był aresztowany i był wydan, czytamy w 18 rozdziale Ewangelii Jana, a w 11 wierszu następujące słowa. Na to rzekł Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Jest tu wyrażenie dobrowolności oddania swego doskonałego życia przez naszego Pana. Oto impulsywny Piotr chciał go bronić. Chciał go bronić w sposób ludzki przed siepaczami, którzy przyszli go aresztować, ale Pan, posłuszny woli Bożej, mówi mu: włóż miecz do pochwy. Ja muszę pić ten kielich. Ja piję z radością ten kielich, który wystawił mi Ojciec Niebieski, i jak wiemy, był posłuszny do końca, co stało się zasługą drogocenną, którą on Ojcu przedstawił za nas wszystkich. Pan wiedział, że ludzkość, cała ludzkość potrzebuje Wybawiciela. To go pobudzało do przyjęcia Bożego zarządzenia. To go pobudzało do tego, aby on za rysy boskiego planu w rozeznaniu mógł wykonać całkowicie i nie pragnął w tym zakresie uczynić z ludzi jakichś niewolników. Przez swą moc, przez swoją doskonałość, przez swoją inteligencję, jaką posiadał, przez swoją wyższość, jakbyśmy powiedzieli, ale on im służył. To jest znamienne ześrodkowanie myśli tego tekstu. Służba jest naturalnie najważniejszą rzeczą, którą on tutaj podkreśla, a on ją poświęcił, aby wykonać plan swego Ojca. Czyli nie przyszedł po to, aby mu służono, aby mieć potrzeb sług, nie z samolubnych pobudek, ale aby służyć drugim i czynić dobrze. I w tym zakresie jeszcze raz odnosimy się do Ewangelii Jana, do rozdziału 15, a wiersza 13, gdzie czytamy: większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To określenie pańskie naturalnie dowodzi, że on wypełnił to. On położył życie nie tylko za przyjaciół, ale także za swoich nieprzyjaciół, za wszystkich w Adamie, którzy pochodzą z tej niedoskonałej linii rodzaju ludzkiego. Gdy tak mówimy i rozmyślamy, to powstałoby pytanie, czy nasz Pan nie przyjmował żadnej usługi? O nie! Myślą tego tekstu, tego stwierdzenia jest, że Jezus przyszedł w celu wykonania pewnej służby, albo ogólnie mówiąc pewnej pracy dla dobra, szczęścia, życia całej ludzkiej rodziny. Było to nieodzowne dla zniwelowania boskiego wyroku, dla zniwelowania wyroku kary śmierci, jaka zaciążyła nad pierwszym naszym rodzicem, a którą on dziedzicznie przekazał nam wszystkim. Okup niezbędny, ten jednorodzony syn z radością podjął służbę, ponieważ dzieło to sprawowało wiele wspaniałych błogosławieństw, z których my wszyscy korzystamy. Korzystamy także w tym życiu, starając się postępować jego śladami i wyrabiając sobie charakter na jego wzór, aby mógł znaleźć uznanie u Ojca Niebieskiego. Dla wszystkich została wtedy żyjących otwarta wspaniała droga osiągnięcia nieśmiertelności. To jest dla prawdziwego Kościoła, która także została w czasie zamknięta. Kościół został uzupełniony, ale zauważmy, że droga, którą Pan otworzył do Ojca Niebieskiego, jest otwarta dla nas wszystkich i będzie także otwarta dla tych, którzy jej dzisiaj nie uznawają, którzy ją odrzucają. Oni przyjdą do wielkiego zrozumienia, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Więc ta droga jest otwarta także dla nas i wierzymy, że większość, a wszyscy poświęceni bracia wstąpili na nią świadomie. Wspaniały to jest przykład naszego Pana dla dzieci Bożych. Aby zasadę służenia włączyć do naszego charakteru, powinniśmy lubić po prostu służyć. Dlatego, że lubimy być czynnymi, lubimy wykonywać pewną pracę, jest wielka potrzeba usługi, dlatego z radością służymy w czynności. Niektórzy twierdzą, że trzeba służyć tak wydatnie i mocno, aby było to widziane, i powołują się naturalnie że trzeba naturalnie nogi nawet drugim umywać. Gdyż taki przykład dał nasz Pan. Gdy zauważymy jednak, że nasza praca nie wnosi nic dobrego ani pożądanego, to widzimy, że nie potrzeba tego czynić. Gdy zachodzi natomiast istotna potrzeba, rzeczywista, to powinniśmy zawsze być gotowymi także w ten sposób, to jest przez umycie nóg, czy w jakikolwiek inny sposób. Definicja tej myśli, którą rozważamy tutaj w pańskim wypowiedzeniu, brzmi, aby oceniać przywilej raczej rzeczywistej służby, a nie oglądać się za sposobnością uczynienia czegoś wielkiego, co zalicza się także i do najniższych usług, jak tutaj w przykładzie mycia nóg mamy. To, co czynił Jezus, to, co czynił nasz Pan, było zawsze pożyteczną służbą i zgodną z wolą Ojca Niebieskiego. Zatrzymajmy się chwileczkę nad tym przykładem zapisanym w 13 rozdziale Ewangelii Jana odnośnie mycia nóg, a szczególnie na wierszach od 6 do 10, gdzie widzimy tam jest zobrazowane i podkreślenie, że był to tylko wyraz pokory naszego Pana, jaką On chciał uwydatnić z powodu tego, że apostołowie zapomnieli o tej czynności służby. Tam czytamy ten fragment, gdy On, czyniąc kolejno tą najniższą usługę, przyszedł do Szymona Piotra. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Widzimy, że tutaj Piotr, myśląc o analogii wody odnośnie usprawiedliwienia, obrazu wody jako usprawiedliwienia, zmienił zdanie i mówi: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Skorzystać chciał z całych błogosławieństw, które przez Jezusa spływały. I rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Oto usprawiedliwienie jest przy apostoła, z wyjątkiem Judasza, o którym mówił tutaj nasz Pan. Nie wszyscy jesteście czyści, ale potrzebujecie umycia, jak on wyjaśnia, na to, aby pokazać, że pokora była tą rzeczywistą cnotą, wielką, wspaniałą, o której apostołowie tam zapomnieli w swej służbie. Dlaczego zapomnieli? Wiemy dlaczego. Dlatego, że byli zajęci myślami odnośnie przyszłej chwały, odnośnie wielkości, jaką otrzymają, będąc królami, siedząc na 12 stolicach i sądząc cały lud izraelski. O tym myśleli, a zapomnieli o służbie, która była tam wtedy na miejscu do wykonania. Jezus, wiemy jednak, On nie tylko uczynił im ten obraz, ten przykład pokory, ale On w całym okresie swojej misji, swego życia codziennie, przez leczenie chorych, głuchych, ślepych, przez wykonywanie różnej czynności, służył naturalnie, a najwięcej służył przez nauczanie uczni. Świadectwo o Nim w Biblii jest powiedziane takie, że chodził i czynił dobrze. To powinno stać zawsze przed naszymi oczyma, jako wzór dla nas wystawiony. Takimi i my powinniśmy być, gdyż treścią prawdziwie poświęconego życia jest kroczyć właśnie śladami naszego Zbawiciela, uczyć się rozsądzać wolę Bożą i czynić dobrze. Ktoś powie, że woli Bożej możemy się uczyć lub nie, ale psalmista Dawid wyraźnie mówi, że jest to proces w zakresie naszego poświęcenia. A jeśli to jest proces, to jest codzienna sprawa, której musimy się uczyć. I psalm 143, a 10 wiersz w tym zakresie nam mówi: naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Więc widzimy, że psalmista w modlitwie, tak jak to tutaj jest oddane w Biblii, uczy nas wyraźnie, że woli Bożej codziennie musimy się uczyć. Że nie jest to tylko akt jednorazowy, ale akt codziennej pracy w naszych doświadczeniach życiowych, które nas spotykają. A nauczenie się woli Bożej możemy tylko dokonać przez beriańskie badanie Słowa Bożego, przez beriańskie badanie tekstów, i wiemy, że ta wielka pochwała wyrażona w Dziejach Apostolskich odnośnie takiego beriańskiego badania jest w stosunku do tego zboru bardzo wyraźnie podkreślona i jest także nauką dla nas, aby rozsądzanie pism, szukanie prawdy było codziennym naszym zajęciem, naszą służbą, naszą pracą względem nas samych, abyśmy mogli osiągnąć naturalnie zbawienie. Piękność tej pracy, wielkość wykonywania jej, apostoł Paweł, wyrażając swoją stanowisko odnośnie służby, jaką my pracujemy, powiedział, napisał właśnie w liście do Galatów, w 6 rozdziale, a 10 wierszu, w następujących słowach: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. O, jakbyśmy byli zawiedzieni, gdy mamy czas, a nie służymy. Gdy mamy czas, a staramy się ominąć usługę, albo z lenistwa, albo z innych zakresów naszego samolubstwa, naturalnie nie chcemy usłużyć. Nie chcemy uczynić wysiłku na to. Apostoł Paweł mówi tutaj: przeto póki czas mamy. To znaczy się, że może być taka sytuacja, że będziemy żałować, że nie mogliśmy wykonać pewnej pracy. Dlatego czyńmy ją stale i zawsze w sposób energiczny. Póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, w całej naszej działalności, a najwięcej domownikom wiary, najwięcej tym, którzy są również żołnierzami naszego Pana i postępują po drodze poświęcenia. Tą gotowość ta gotowość służenia, która tutaj jest wyrażona przez apostoła Pawła, jest wspaniała i wielka, dlatego że on był, jak wiemy, najlepszym wzorem po naszym Panu odnośnie naśladowania. Bądźcie naśladowcami moimi, mówił na innym miejscu, i tak jako ja jestem naśladowcą Chrystusowym. Ta praca, ten przykład, który tutaj chcemy uwypuklić, rozszerza się także i na dalszych naśladowców naszego Zbawiciela, na członków prawdziwego Kościoła, na członków nam znanych, na członków posłanników, na posłanników, którzy są znani nam przez Pisma, a czasem i rzeczywiście mieliśmy z nimi społeczność, których życie, widzimy, jest najzacniejszym wzorem niesamolubnej służby dla drugich. O, jak wspaniałym przykładem, jak wielkodusznością kieruje się taka sprawa, gdy ktoś wykonuje jakąś pracę właśnie w sposób niesamolubny, mając na uwadze służbę dla drugich. Widzimy, że słowa naszego Pana, które on tutaj powiedział, a które żeśmy zacytowali jako podstawę dla naszych rozważań: podobnie jako Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu, one nie zostały wypowiedziane w próżni. One dowodzą, że byli tacy, którzy starali się o panowanie nad dziedzictwem Bożym. To znaczy się, że Pan powiedział te słowa na czasie. I przykład tego nam tutaj podaje to, gdy rozważymy. Ponieważ Pan mówił tam w kontekstach, że tak czynili władcy, książęta tego świata, ale także i nieprawdziwi chrześcijanie. A pragnienie, by służyć ludowi, bardzo to rzadko towarzyszyło ich władzy. Jak historię obserwujemy, to rzadko byli władcy, którzy chcieli służyć ludowi. Dzisiaj, w tysiącleciu, w zaraniu tysiąca lat, gdy chcemy być bystrymi obserwatorami, to widzimy, że dzisiaj rządy, władcy, ludy, wodzowie, którzy przewodniczą, mówią, że my jesteśmy sługami. Czy to się pokrywa z rzeczywistością, czy oni chcą służyć, to jest inna rzecz, inny aspekt. Ale wypowiadają to głośno i to jest także dowodem, że żyjemy już w tysiącleciu. Oni starają się wyeksponować, że każda praca, a nawet wodzostwo, kierownictwo jakieś jest służbą dla narodu. Jest służbą, czyli wielką pracą, czyli powtarzają to, co nasz Pan powiedział 2000 lat temu. Jak daleko oni się tym przejmują, powtarzam, to jest druga rzecz, ale jest to postęp w tym, że świat rzeczywiście widzi tą sprawę jako usługę. A gdy rozważamy okoliczności także, w jakich nasz Pan wypowiedział te słowa, to widzimy, że to także dowodzi, że nie były one wypowiedziane w próżnię, gdyż uczniowie w ogólności byli dotknięci pewną słabością, zamiłowaniem do ludzkiej chwały. Oni zaczęli zabiegać także o chwałę u Pana. Chcieli być blisko Niego. A dwóch, a jak widzimy, w których imieniu przemówiła ich matka, wnieśli serdeczną prośbę do Pana o to, aby w Królestwie być naturalnie jak najbliżej Pana, jak czytamy w 20 i 21 wierszu tego 20 rozdziału. Wtedy przystąpiła do Niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła Mu pokłon i poprosiła Go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze Mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w Królestwie Twoim. Oto Królestwo blisko. On idzie do Jeruzalemu. Matka szuka protekcji dla synów. Matka szuka tego, aby oni jak największe stanowiska zajęli. Naturalnie widzimy z dalszej analizy tej historii, że wywołało to niezadowolenie naturalnie u pozostałych 10. Wszyscy mieli upewnienie pewne. Czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza od 27 do 29 wiersza następujące słowa. Wtedy odpowiadają: ale naturalnie samoludztwo ich żądało czegoś więcej. Żądało, aby wyróżnienie było pewnego rodzaju. Nie było złym przecież myśleć o chwale w Królestwie, gdyż gdyby to było złym, to zapewnienie Jezusa nie byłoby wypowiedziane. Ani nasz Pan nie składałby takich obietnic, jak przed chwilą żeśmy odczytali. Ale On wyjaśnia, tak jak czytamy w 22 wierszu tutaj naszego wypadku, aby podkreślić, że nie w próżni te słowa zostały wypowiedziane, ale dla naszej nauki. A Jezus odpowiadając rzekł matce synów Zebedeuszowych: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią Mu: możemy. Nie macie pojęcia nawet o chwale, jaka jest dla was przygotowana, jak ona was czeka. Wasze wyobrażenie jest ziemskie i bardzo ograniczone. Nie jesteście w stanie naturalnie sobie tego wyobrazić nawet. Ale wy musicie teraz być przygotowani na coś innego. Jesteście w stanie pić kielich upokorzenia, jaki jest wystawiony wam teraz już. Jesteście w stanie ponieść śmierć w cierpieniu ze mną? Pan stawił im takie pytanie. Apostołowie odpowiadają, że możemy. Możemy. I teraz Pan wyjaśnia im dalej, jak czytamy w 23 wierszu. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Oto, kielich mój pić będziecie, upokorzenia, cierpienia, będące towarzyszące wam na drodze poświęcenia, będziecie musieli znosić, aby być wiernymi i za takowych uznani. Ale same władztwo, sama nagroda, sam rozdział miejsc w Królestwie leży w rękach Ojca Niebieskiego. Kto chce osiągnąć cokolwiek w Królestwie, musi okazać się wiernym być Bogu. Naturalnie uczniowie byli tutaj, jak widzimy, pod wpływem fałszywej godności. Fałszywe ocenienie godności to jest właśnie rodzaj pychy. To jest pycha. Dlatego wyjaśnienie dalsze Pan rozszerza, chcąc usunąć to zło z ich charakterów, i czytamy w wierszach 25 i 27. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. 26 wiersz czytam. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Oto całkowite odwrócenie pojęć odnośnie samolubstwa ludzkiego. Ja chcę mieć stanowisko. Słusznie żądasz stanowiska. Czy apostoł nie pisze, że żądasz biskupstwa, dobrej pracy żądasz? Dobrej rzeczy żądasz? Tak, ale pamiętaj, co za tym się kryje za obowiązek. A u was, czyli między wami, o których powiedział Jezus, że Królestwo Boże jest wśród was, ma być inaczej. Ten, który chce być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Ten, który chce być wielki, ma służyć, ma wykazać to swoją pracą. Kto chce miejsce w Królestwie, musi służyć, musi okazać wierność w służbie Bogu. Samego siebie wtedy, widzimy, wystawił za przykład w tych zasadniczych słowach. Czy myślicie, mówił, że ja opuściłem niebiosa i stąpiłem na ziemię, aby ludzie mi służyli? Aby mnie uważali za wielkiego? Nie. Stan i warunki, do jakich wstąpiłem, są o wiele niższe, jakie ja już posiadałem, które opuściłem. Mówimy o tym w karnacji jako doktrynie. Wielkość chwały, jaką miał u Ojca Niebieskiego, była tak wielka i był zadowolony z niej, że przecież nie czynił tego z samolubnych pobudek. Opuścił tą chwałę. Dlatego, ponieważ Ojciec powierzył mi do wykonania pewną służbę i ja chętnie ją pełnię, ponieważ taka jest wola Boża. Ja przyszedłem, aby służyć i złożyć życie swoje na okup za wszystkich. O, przypominają nam się tutaj słowa proroka Izajasza, który powiedział, gdy Bóg w swoim słowie mu mówił, kogo poślę? A on mówił, poślij mnie. Chęć wykonania pewnej pracy i służby była tak wielka, tak rozgorzała w proroku, że on od razu postawił siebie, poślij mnie, ja to zrobię, ja to wykonam. Chociaż widział swoją małość, swoją niezdolność, ale wierzył, że Ojciec Niebieski przez swoje opatrzności tak poprowadzi, że on będzie mógł tak wielką pracę wykonać. Oto nasz Pan był tego samego mniemania. Jest wielka służba do wykonania. Poślij mnie, Ojcze Niebieski, nie zważając na chwałę, którą posiadał, a którą mógł utracić i o którą, jak cytowaliśmy już, modlił się, aby tą samą chwałę otrzymał za tą pracę. Czyli, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, nie żądał żadnego wynagrodzenia ani żadnej innej chwały za to. Tutaj jest naturalnie powiedziane jeden wyraz, który stwarza pewne trudności i który stwarza wielką dyskusję, dyskurs, mianowicie wielu. Wiemy wszyscy, że to wyrażenie, że okup został złożony za wielu, sprawia wiele trudności naszym braciom, chrześcijanom niektórym. Prowadzi ich do kombinacji. Za wielu, za kogo to było złożone? Czy to było za Adama, czy nie za Adama, czy za Ewę, czy za Abrahama tylko, czy za naród żydowski? Może za naród żydowski nie było, bo za wielu, bo tak nasz wyraz tutaj jakby sugerował. Ale pamiętajmy, że mamy zapisane w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 19 wierszu także, że wielu zgrzeszyło. Czyli wyraz wielu to znaczy za wszystkich, gdyż wiemy, że wszyscy zgrzeszyli. Jeśli wszyscy zgrzeszyli i apostoł mówi na tym miejscu w tekście, że wielu zgrzeszyło, to za wielu także okup, jest to naturalnie wyraz jednoznaczny. Ale wracamy do naszej myśli odnośnie usługi. Była ona tutaj wystawiona dla wszystkich uczniów i współczłonków jego ciała. Naturalnie dla wszystkich klas. Ale tak, może ktoś sobie pomyśleć, że dobrze, to jest wspaniała zasada. Starsi, diakonowie w zborze naturalnie nie służą. My ich wybierzemy ich dużo. Pokażemy, że są zdolnymi, będziemy i niech służą. Ale ta zasada naturalnie stosuje się do wszystkich. Wszyscy bracia i siostry w tym zakresie są jednymi. Ta indersacja jest potrzebna dla wykonania może owocnie pewnej pracy, ale jeśli chodzi o usługę, wszyscy jedni drugim powinniśmy służyć. Wiemy, że największe zło, największe odstępstwo w wiekach średnich, w początkach naszej ery powstało właśnie na tym punkcie, że chrześcijanie zostali podzieleni. Na co? Na laików i duchownych. Że większość chrześcijan tak sobie myślała, a ci są poświęceni, ci są specjalnie wyświęceni. To są duchowni, niech oni służą, niech oni pracują, niech oni będą odpowiedzialni. A my jesteśmy laikami, my naturalnie tej odpowiedzialności nie możemy ponosić. Pamiętajmy, że nie tak Biblia uczy. Biblia uczy, że ponosimy wszyscy odpowiedzialność, że cały zbór, wszyscy bracia i siostry, wszyscy poświęceni, poświęcili się na to, aby wykonywać pewną pracę, a w tym zakresie tutaj naturalnie służyć jedni drugim. Zasada naturalnie ta jest stosowana, może być stosowana, jest stosowana w sprawach życiowych, ludzkich. Wszyscy ludzie z tego punktu widzenia, widzimy, są sługami. Jak to jest możliwe? Gdy się zastanowimy, to pozornie możemy być zazdrośni o niektórych, mówić, ci nie służą, ci naturalnie odbierają tylko owoce. Ale jednak wszyscy ludzie, pamiętajmy, są sługami. W wykonywaniu swego zawodu wykonują coś dla drugich. W wytwarzaniu pewnych dóbr, materiałów, naturalnie w rodzinie są sługami, w przeprowadzaniu spraw różnych. Myśl posunięta jest jeszcze dalej. My jesteśmy nawet sługami w pewnym zakresie zwierząt, ponieważ one potrzebują pewnej opieki. A naturalnie służą nam przez to swoimi możliwościami. Ponownie. Hodujemy coś, takim jesteś, koń potrzebuje opieki, on jest naszym sługą w wykonywaniu pracy. Krowa daje nam mleko, daje nam różne pożytki i gdy tak patrzymy na sprawę, patrzymy prawidłowo. My służymy im, one służą nam. Kto wyłącza się spośród tego ogólnego prawa usługi, ogólnego porządku, który jest naznaczony przez Boga w Jego Słowie odnośnie służenia, ten psuje swoje własne dobro i gwałci prawo wszechświata. Ktokolwiek dochodzi do tego, że nikomu nie służy, a tylko przyjmuje usługi, jest godnym rzeczywiście politowania. I możemy być pewnymi, że nie będzie szczęśliwy ani w poświęceniu, ani w tym życiu, bez względu, jak wiele bogactw zagarnie, jak wiele usług na jego rzecz zostanie wykonanych. Przyjmując stanowisko, mówiąc trutnia, staje się arogantem i samolubem, a życie takiego jest naturalnie pozbawione uroku i wszelkich wartości. Nie będzie on miał żadnych radości. Prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy poświęcony, on wnika w ducha służby i na wzór mistrza wykonuje ją z rozkoszą dla wszystkich, a najwięcej naturalnie dla domowników wiary, dla tych, którzy są mu najbliższymi. Widząc naturalnie tyle nieszczęść i potrzeb, usługi, gdzie należy zakreślić granice, chcemy powiedzieć, naszej usługi. Naturalnie mamy rządzić się umiarkowaniem w tym zakresie. Umiarkowaniem w potrzebach cielesnych. Ograniczyć usługi dla naszych rodzin i najbliższych. A naturalnie uważać i być czujnymi pod tym względem, abyśmy przez naszą służbę nie popierali niedbalstwa, rozrzutności czy lenistwa. Używając w tym zakresie zdrowego zmysłu opartego na Słowie Bożym. Gdyż wiemy i badaliśmy ten werset, bracia i siostry pamiętają, zapisany w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, a siódmym wierszu, że najwyższą wartość, którą Kościół otrzymał, to zdrowy duch. Nasze stanowisko naturalnie w pracy i w służbie zostało sformułowane do szczególnego dzieła. To jest do głoszenia wesołego poselstwa, to jest do głoszenia Ewangelii. W umiarkowaniu i w skłonności dla tych, którzy mają uszy ku słuchaniu i którzy mają oczy ku widzeniu. Pamiętajmy o wypowiedzonym słowie. Do kogo mówimy? Pan dał ostry przykład w tym zakresie i ostrych słów użył. I chcę je powtórzyć, a które są zapisane w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza, w szóstym wierszu, gdzie czytamy: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi, a wróciwszy się, nie rozszarpały was. Naturalnie te ostre słowa naszego Pana pokazują, że słowa Ewangelii, ta wspaniała prawda, nie powinna przez nas być rzucana, tak jak tutaj obrazowo to jest pokazane. Jest to rzecz święta i dlatego nie możemy rzucić to wieprzom ani psom. Pamiętajmy o tym. Gdziekolwiek mówimy, chociaż Słowo Boże nas pouczy, że mamy mówić i rozkoszować się prawdą na każdym miejscu, pieśniami, w psalmach, w rozmowach, to pamiętajmy, jak przedstawiać tą prawdę. Co więcej, mieliśmy sposobność teraz na jednym z rozbiorów z beriańskich badań widzieć to, co brat Johnson wyraźnie zaznaczył jako ostrzeżenie. Nie mówcie o tym poza prawdą. Ostrożnie, pisze w teraźniejszej prawdzie to, ostrożnie mówcie między braćmi, w sposób prywatny. Zauważmy i bądźmy właśnie tymi obserwatorami, pilnymi w miłości obserwatorami. Czy wszyscy słuchają brata Johnsona, jego ostrzeżenia? O, to jest zarządzenie pańskie, mówią. Słuchać trzeba brata Johnsona w innych miejscach, ale sami nie podporządkowują się temu, co tam było napisane w teraźniejszej prawdzie. Nawet w głoszeniu i w przemawianiu publicznym, czy w przemawianiu do zborów. Dla nas, mówię to tylko dlatego, aby właśnie pobudzić do tej wzajemnej obserwacji, o której żeśmy tu mówili, która ma wypływać z miłości i do pobudzenia naturalnie miłości, abyśmy wszyscy mogli znaleźć się w Królestwie. Pamiętajmy o ślubie naszego poświęcenia, abyśmy nie wysuwali naszych spraw doczesnych przed sprawy pańskie. używajmy naszych przywilejów, naszych dóbr, naszej możliwości w służbie dla Pana. Tak, aby mogły się stosować naturalnie do nas te przepiękne słowa zapisane w liście także do Filipian, gdzie czytamy w 4 rozdziale, a w 5 wierszu. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Rzeczywiście, Pan jest blisko. Skromność nasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Niech ją widzą, abyśmy postępowali w taki sposób, jak zasady Słowa Bożego nas uczą. To jest wolą Bożą w stosunku do wszystkich, którzy weszli w szranki poświęcenia. A jeśli to jest wolą Bożą, pragniemy się tego nauczyć, to patrzmy na to jako na swój obowiązek. Obowiązek nie ciężki, wesoły, zniosły, który z radością dźwigamy, ale pamiętajmy o tym jako o naszym obowiązku. Tego codziennie winniśmy się uczyć, tak jak żeśmy zacytowali już z psalmu 143, z 10 wiersza, że tej woli Bożej powinniśmy codziennie się uczyć. A więc szafarstwo, które stosujemy z wielką ostrożnością, nie dostanie uznania w oczach ludzi. Ludzie nie będą uznawać, będą w różny sposób nas oczerniać, będą w różny sposób widzieć nasze ułomności, ale pamiętajmy, że nie ludzie nam kazali tak czynić, że Słowo Boże i nie świat kazał nam tak czynić i nie świat będzie nas oceniał, ale ocena i nagroda pójdzie od Ojca Niebieskiego. Możemy także powiedzieć z całą otwartością, że Duch Chrystusowy, Duch chrześcijaństwa w dużej mierze wywarł nacisk na wszystkich ludzi, a szczególnie na ludzi mieszkających w Europie. Oni zostali pobudzeni przez tego Ducha do zacnych czynów, do altruizmu, do ofiarności, do filantropii. Ale możemy powiedzieć, że ta filantropia stosowana w znacznym stopniu zwolniła lud Boży z pewnego obowiązku. Ponieważ nie potrzebujemy pomagać tym, którym już społeczeństwo pomaga. Bądźmy pod tym względem krytycznymi. Ponieważ my patrzymy na lud Boży jako na lud w innym stanowisku, rodzinnym, synowskim, gdzie my jesteśmy rodziną Bożą w tym zakresie. Lekcja tego tekstu naturalnie jest nauką, ażeby także nie pożądać władzy nad drugimi. Władza nad drugimi jest bardzo ułudną władzą i nie dostanie poparcia w królestwie. Nie dostanie także poparcia w zborze między braćmi. Tylko ci, którzy będą odznaczać się duchem największej pokory i służby, ci będą mieli także uznanie. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, a wiersz 11 nam mówi. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tekst ten jest czasem przedmiotem żartów ze strony niebogobojnych ludzi, bezbożnych ludzi. Ale pamiętajmy, że ta zasada także nieraz ma zastosowanie i poza prawdą, w świecie. O, wielu było pysznych, wywyższających się i jak nisko upadli. Dlatego pamiętajmy także i na naukę tego tekstu. Ponieważ działalność świata jest oparta na samolubstwie, na wojnach, na buntach, na walkach o władzę, o bogactwo, o zaszczyty. Jako chrześcijanie radujmy się całkowicie odmiennym duchem. My nie potrzebujemy o to walczyć. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a w 3 wierszu nam mówi następujące słowa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Naturalnie, z natury jesteśmy dziećmi gniewu. Ale, drodzy bracia i siostry, przemiana charakteru nastąpiła. Szczycimy się tym. Ale nie należy także przypuszczać, że natychmiastowa przemiana charakteru nastąpiła. Jest to praca wielka, trudna i naturalnie stopniowa, gdyż my patrzymy na podobieństwo Pana i tak jak On to wyraził, aby podobieństwo Boga było odbite w naszych przymiotach charakteru. W swoim słynnym kazaniu w Ewangelii Mateusza w 48 wierszu, nie czytając, On to powiedział. Naturalnie taka postawa nie może być przepojona duchem tego świata. Tysiącletnie królestwo w przyszłości także będzie wielką służbą, a Chrystus w wielkiej mocy panowania jednak będzie działał jako sługa w celu podniesienia i błogosławienia całego rodzaju ludzkiego. Z tego punktu widzenia dzieło restytucji albo odrodzenia będzie służbą w celu dopomożenia wszystkim ludziom, aby się stali istotnymi władcami świata. Stąd widzimy, że doskonałość dopiero przyniesie panowanie Chrystusa nad ziemią. Sposób ułożony od początku. Pierwszy człowiek był przecież postanowiony królem ziemi. Wszystkie sprawy miały być położone pod jego nogi. Psalmista w 8 psalmie to mówi i apostoł w liście do Żydów w 2 rozdziale to powtarza. Tak rzeczywiście nasz Pan w swojej doskonałości stał się sługą całej ludzkości. Chociaż On to przez pewien okres będzie rządził laską żelazną w celu złamania zła, w celu jego zniszczenia, to jednak i to będzie służba, gdyż na innym miejscu mówi nam, że i zło chwalić będzie Boga. Boskim zamiarem rządzenie w czasie ucisku ma ograniczony swój czas laską żelazną i dokonuje także tej chwilowej służby dla dobra całej ludzkości, wracając człowieka do pierwotnego przywileju, jaki mu Bóg ofiarował, to jest królowania nad ziemią. Królestwo naszego Pana, Królestwo Chrystusowe będzie odmienne od wszystkich królestw. Tak to Pan powiedział i tak zaznaczył, ale nie tak ma być między wami. Nie samolubna służba właśnie jest celem tego. To jest realizowane także wśród nas. Nie na darmo Pan powiedział w Ewangelii, Królestwo Boże jest wśród was. Jeśli Królestwo Boże jest wśród nas, realizujmy to. Realizujmy to we wszystkich wskazaniach i poświęceniach, a błogosławieństwo Pańskie będzie obficie z nami. To błogosławieństwo będzie spływało szerokimi strumieniami łaski, której Pan będzie nas błogosławił aż do zwycięstwa, którego ja sobie, jak i braciom i siostrom z całego serca życzę.